Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, nasza diecezja siedlecka, w której posługuję, trwa w nowennie do błogosławionych męczenników z Pratulina. Dokładnie za tydzień, 23 stycznia, będziemy w naszej diecezji obchodzili liturgiczne wspomnienie błogosławionych męczenników, którzy zostali wyniesieni na ołtarze przez świętego Jana Pawła II w Rzymie na placu świętego Piotra 6 października 25 lat temu, w 1996 roku. I ta nowenna do błogosławionych męczenników wpisuje się tutaj na naszych ziemiach siedleckich, podlaskich, również w czas trwającego od 18 do 25 stycznia tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Wszyscy dokładnie wiemy, że wolą Jezusa Chrystusa jest to, aby wszyscy Jego uczniowie byli jedno. Modlił się o to Chrystus w czasie swojej modlitwy arcykapłańskiej. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Te słowa mamy zapisane w Ewangelii świętego Jana w 17 rozdziale. Wypowiadał je Chrystus w przededniu swojej męki i śmierci. Są więc one niejako testamentem Chrystusa. Od 2000 lat Kościół idzie przez dzieje z tym testamentem, z tą modlitwą o jedność, która właśnie w styczniu w naszych kościołach przybiera, można by powiedzieć, na sile. O ile pierwsze tysiąclecie dziejów Kościoła zasadniczo było naznaczone jednością, to od początku drugiego tysiąclecia, jak wiemy, przyszły podziały. Najpierw na wschodzie, schizma wschodnia w 1054 roku, a później także na zachodzie. Ja żyję tutaj na wschodzie Polski, w diecezji siedleckiej, która mocno tych podziałów niestety doświadczała. Dlatego tutaj, no oczywiście przed wiekami, ale bardzo mocno dojrzewało zrozumienie potrzeby odbudowy jedności Kościoła. Znalazło to szczególne swoje, można by powiedzieć, takie miejsce w XV, w XVI wieku, kiedy po Soborze Florenckim została zawarta tak zwana Unia Brzeska. Był to rok 1596 i wówczas właśnie tutaj jako efekt, konsekwencja zawartej Unii Brzeskiej na naszych ziemiach pierwszej Rzeczypospolitej, które obejmowały tereny polsko-litewsko-ruskie, doszło do jedności Kościoła katolickiego z Kościołem prawosławnym. I powstał w ten sposób właśnie Kościół unicki. Członków tego kościoła zaczęto powszechnie nazywać unitami lub także grekokatolikami. Unici przyjęli wówczas prymat papieża, katolickie dogmaty, ale zachowali odrębne formy liturgiczne obrządku wschodniego. Tutaj na naszych terenach modlili się w języku starocerkiewno-słowiańskim. Zachowali także juliański kalendarz, a duchowni grekokatolicy pozostali przy swojej formule życia, a więc nie obowiązywał ich celibat. Największy rozkwit Unii przypadł na przełom XVII i XVIII wieku. Proszę sobie wyobrazić, że w połowie XVIII wieku na terenie Rzeczypospolitej mieszkało ponad 4,5 miliona unitów. Wraz z kolejnymi dziesięcioleciami Kościół unicki ulegał stopniowym przeobrażeniom. W świątyniach, tak jak i w naszych świątyniach łacińskich, pojawiły się organy, wprowadzono stacje drogi krzyżowej, godzinki, nabożeństwo różańcowe, a także zaczęto używać języka polskiego. I właśnie w takim kontekście powstawały nowe unickie parafie tutaj na naszych ziemiach wschodnich, w obrębie także ówczesnych tutaj terenów dzisiejszej diecezji siedleckiej. Tak też w 1676 roku powstała unicka parafia w Pratulinie, należąca wówczas do unickiej diecezji chełmskiej. Pobudowano tam małą świątynię. Unici nazywali, tak jak i prawosławni, swoją świątynię cerkwią. Była to nieduża drewniana świątynia na podmurówce, przykryta gontem. Na dachu były trzy kopułki. Wnętrze świątyni, wnętrze cerkwi unickiej też było bardzo proste. Ołtarz był drewniany z małym tabernakulum na środku. Obok stały figury apostołów świętego Piotra i Pawła. Unici sprawowali świętą liturgię świętego Jana Chryzostoma z elementami liturgii łacińskiej. No niestety, ta jedność nie podobała się zaborcom. W wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej Unici znaleźli się przede wszystkim w dwóch zaborach, w zaborze rosyjskim oraz austriackim. Jedność została okupiona męczeństwem i prześladowaniami. Szczególnie miało to miejsce pod zaborem rosyjskim, gdyż Rosja uważała Unię za zawartą nieprawnie i traktowała Unitów jako heretyków, jako odłączonych przemocą od Kościoła prawosławnego. Największa akcja nawracania na prawosławie rozpoczęła się po drugim rozbiorze Polski. Prześladowania Unitów dokonywały się według scenariusza wypracowanego w Petersburgu. Najpierw z cerkwi unickich usuwano wszystko, co się łączyło z liturgią łacińską, a więc organy, konfesjonały, monstrancje, dzwonki. Urzędnicy carscy namawiali, aby Unici dobrowolnie przyjęli prawosławie. Gdy ci odmawiali, stosowali groźby, nakładali bardzo wysokie kontrybucje. Gdy i to nie przynosiło oczekiwanych rezultatów, dokonywano aresztowań, więziono Unitów, zsyłano ich także na Sybir, a w końcu uciekano się także do użycia broni i do morderstw. Unici byli gotowi poświęcać swój majątek w obronie wiary katolickiej. Umieli za nią cierpieć, a nawet byli gotowi za wiarę przelać krew. Męstwo i odwaga oraz duch chrześcijańskiej miłości obecny w ich życiu sprawiały, że wielu prześladowców nawet nawracało się na katolicyzm. Dlatego załogi wojskowe były wymieniane bardzo często. W 1867 roku zlikwidowano naszą łacińską diecezję podlaską, a naszego biskupa szymańskiego uwięziono, internowano i wydalono poza granice naszej diecezji. Było to konsekwencją tego, że nasze parafie łacińskie mocno wspierały Unitów. I dochodziło wówczas do bardzo takiej trudnej sytuacji dla samych Unitów, bo no, zostali pozostawieni samym sobie. Chcę tutaj teraz pokazać właśnie, w jaki sposób doszło do tych tragicznych wydarzeń w samym Pratulinie. Dla osób nieznających no, tutaj wschodu Polski powiem, że Pratulin jest to mała miejscowość dzisiaj w diecezji siedleckiej, położona nad Bugiem, tuż obok granicy z Białorusią, między Janowem Podlaskim a Terespolem. W Janowie wierni Unicy zdecydowanie sprzeciwiali się tym carskim usiłowaniom przejścia na prawosławie. Doszło tam do otwartej publicznej konfrontacji z carskim naczelnikiem powiatu konstantynowskiego, który żądał, by Unici przekazali swoją świątynię nowemu proboszczowi wyznaczonemu przez władze carskie. Lud nie godził się jednak na rządowego proboszcza. Naczelnik najpierw dał kilka dni do namysłu parafianom z Pratulina, ale 24 stycznia 1874 roku powrócił tam już z wojskiem kozaków pod dowództwem pułkownika Steina i zażądał przekazania kluczy do świątyni. Przy cerkwi zebrało się wówczas bardzo wielu parafian. Naczelnik, kiedy zażądał kluczy, chciał otworzyć cerkiew i wprowadzić tam nowego proboszcza, antyunitę, księdza Lonty na Urbana. Zebranych straszył przybyłym wojskiem, które ustawił tuż za parkanem kościelnym. Nerwowe pertraktacje nie rozwiązały sprawy. Jeden z parafian, Daniel Karmasz, powiedział wówczas do niego: panie naczelniku, gdyście zabierali nam wcześniej organy, zaręczałeś nam, że rząd nie ma zamiaru narzucać nam prawosławia. Powiedziałeś, że gdyby kto kiedy od nas lub od naszej cerkwi zażądał czegoś więcej, to wtedy możemy wszyscy, starzy i młodzi, wziąć kołki i za wieś przepędzić każdego, choćbyś ty sam był wtrącającym się do naszej wiary i cerkwi. Tyś sam więc nas nauczył i upoważnił, że dziś stoimy w obronie naszej cerkwi i wiary, gdy nam przez popa chcecie narzucić prawosławie, a cerkiew świętą sprofanować. Dziś sądzisz, panie, swoją własną sprawę i swoje słowa. Nie wzięliśmy jednak kołków, jakieś ty nam nakazał. Wolimy stać i umrzeć bezbronni przy świętym progu naszej cerkwi. Tak właśnie mówił jeden z tych bohaterskich obrońców świątyni pratulińskiej, Daniel Karmasz. Bardzo znamienne są słowa ojca świętego Piusa XII o męczennikach z Pratulina, które zawarł w encyklice Orientales Omnes Ecclesiae z 1945 roku. Papież Pius XII tak pisał: wieśniacy pratulińscy, gdy przyszło wojsko, aby zająć świątynię i przekazać prawosławnym, nie odpowiedzieli siłą na siłę, ale ustawili się w żywy mur. Jedni ugodzeni kulami przelali krew za Chrystusa, drugich poraniono i okrutnie skatowano, innych wreszcie wtrącono na wiele lat do więzienia lub wywieziono na mroźny Sybir. Tyle papież Pius XII w tej właśnie encyklice Orientales Omnes Ecclesiae. I rzeczywiście te słowa, które ojciec święty Pius XII wspomina, stały się rzeczywistością, bowiem dowódca wojska kozackiego, pułkownik Stein, wydał rozkazy i przegrupował żołnierzy. Ci ustawili bagnety na karabinach, chcąc przemocą zająć unicką świątynię. Wśród jej obrońców byli także dawni żołnierze z tarskiej armii. Oni znali zasady wojskowego rzemiosła. Wiedzieli, że prawem jest zabroniona brutalność wojska. Dlatego jeden z obrońców, Felix Osypiuk, nie tak dawno jeszcze służący w armii cara, powiedział: wiemy, że według postanowienia carskiego nikogo bić nie wolno. Dlatego jeśli napadać nas i bić będziecie, będziemy się bronić, czym kto może. Ale jeśli car upoważnił was do zabijania nas lub gotowy jest zginąć za Boga i wiarę, lud gotowy jest zginąć za Boga i wiarę i nie cofnie się ani kroku przed śmiercią. Wojsko przekroczyło jednak parkan przykościelny, zaczęło bić obrońców kolbami karabinów, a kłując bagnetami torowało sobie drogę do cerkwi. Pierwotnie obrońcy nawet próbowali bojowo występować przeciwko wojsku, ale kiedy pułkownik Stein rozkazał rozwinąć sztandar wojskowy, nabić broń i zatrąbić do ataku, wówczas, kiedy padł rozkaz strzelania, obrońcy, a wśród nich także Daniel Karmasz, który trzymał duży krzyż, zawołał do swoich współbraci: odrzućcie wszystko, odrzućcie kołki i kamienie pod kościół. To nie bitwa o kościół, to walka za wiarę i za Chrystusa. Ktoś wówczas zaintonował pieśń "Kto się w opiekę" i niestety padła komenda ognia. Padły strzały. Jako pierwszy poległ zabity Wincenty Lewoniuk. Został śmiertelnie postrzelony. Dlatego w czasie procesu beatyfikacyjnego, kiedy wspominamy męczenników podlaskich, to właśnie mówimy o błogosławionym Wincentym Lewoniuku, jego 12 współbraciach w męczeństwie. Po nim jako drugi umiera pod kulami karabinów Daniel Karmasz, a więc ten parafianin pratuliński, który trzymał w swoich dłoniach krzyż. Następnie krzyż podnosi z ziemi Ignacy Frańczuk z Derła, ale i on zaraz martwy osuwa się na ziemię. Śmiertelna kula dosięga także 19-letniego Aniceta Chryciuka z Zaczopek, który przyniósł obrońcom jedzenie. Wychodząc z domu powiedział: może i ja będę godny, że mnie zabiją. Teraz już leżał martwy. Jego martwe ciało podniósł z ziemi Filip Geryluk, sąsiad młodego męczennika, wołając do kozaków: już narobiliście mięsa, możecie go mieć więcej, bo wszyscy jesteśmy gotowi umrzeć za naszą wiarę. Za chwilę i on sam pada rażony kulą. Onufrego Wasyluka, kolejnego obrońcę, który rok temu za 800 rubli został wykupiony od służby wojskowej, kula trafiła w głowę. Świadkami jego śmierci była żona i matka, która opłakiwała swego syna. Matko, nie płaczcie swego syna, jak i ja nie płaczę straty męża, pocieszała synowa. Wszak on ani za zbrodnie, ani za występek został zabity. Owszem, cieszymy się, że poległ za wiarę. O gdybym i ja była godna umrzeć razem z nim. Tak mówiła jego żona, która widziała to na własne oczy. Od kul kozackich zginęło w Pratulinie na miejscu 9 unitów, a 4 ciężko rannych umarło tej samej doby w domach. Masakra zapewne trwałaby dłużej, gdyby nie wypadek postrzelenia żołnierza kozackiego przez współatakującego kozaka. Przerwano więc ogień. Teraz żołnierze bez przeszkód dotarli do drzwi cerkwi, które otworzyli przy pomocy siekiery, a do świątyni wprowadzono rządowego proboszcza. Tymczasem rozproszony lud zbierał swoich rannych, których było około 180 osób. Ciała zabitych leżały na cmentarzu przez całą dobę. Potem pogrzebano je bezładnie, wrzucając do wspólnej mogiły, którą zatarto z ziemią, by nie pozostawić żadnego śladu po pochówku. Miejscowi ludzie jednak dobrze zapamiętali to miejsce i później, kiedy było to możliwe, otoczyli szczególnym szacunkiem. Dzięki temu mogliśmy później ekshumować i przeprowadzić proces beatyfikacyjny tych 13 poległych unitów w Pratulinie. Ale Pratulin to jest tylko symbol tego, co działo się tutaj na terenach dzisiejszej diecezji siedleckiej. Czasy, o których mówię, to są dzieje każdej z wielu parafii. Wówczas na terenie naszej diecezji istniało aż 135 parafii obrządku wschodniego, obrządku unickiego i razem było to ponad 103 tysiące unitów. Współżyli oni razem z katolikami łacińskimi, których było tutaj troszeczkę więcej, bo około 240 tysięcy, ale ta koegzystencja wiernych obu obrządków przebiegała bez znaczących nieporozumień. W wielu miejscowościach duchowni uczęszczali, współpracowali ze sobą, odprawiali nabożeństwa, na które zwykle uczęszczali wierni obu obrządków. Naturalną konsekwencją były małżeństwa międzyobrządkowe. W takich rodzinach panowała zazwyczaj zasada, że córki przyjmowały obrządek matki, a synowie ojca. Wiernych obu obrządków łączył kult maryjny. Nawiedzali te same miejsca kultu. Unici stanowili znaczny odsetek pątników, którzy przybywali do prowadzonego przez zakon Paulinów sanktuarium w Leśnej Podlaskiej. Całe ich grupy łączyły się z wiernymi obrządku łacińskiego, obchodziły wokoło ołtarz z cudownym wizerunkiem Matki Bożej i korzystały z posługi duszpasterskiej duchowieństwa obu obrządków. Powszechnym kultem przez wiernych obu obrządków otaczany był również obraz Matki Bożej z Kodnia, którego kopia znajdowała się w wyposażeniu także wielu cerkwi unickich. Wśród wiernych obrządku łacińskiego natomiast popularyzowany był kult męczennika czczonego przez cerkiew unicką, świętego Jozafata Kuncewicza, zamordowanego przez prawosławnych mieszkańców Witebska. I to wszystko sprawiało, że nasi wierni żyli w wielkiej takiej symbiozie, ponieważ nie podobało się to carowi, zapragnął on zlikwidowania całkowicie kościoła unickiego. Od stycznia 1874 roku każda parafia na Podlasiu pisała swoje męczeńskie dzieje. Miały je również poszczególne rodziny, jak na przykład chcę tutaj wspomnieć o rodzinie Koniuszewskich ze wsi Kłoda w parafii Chorbów. Rodzina Koniuszewskich była bardzo skromną rodziną. Józef, ojciec rodziny, był rolnikiem, był człowiekiem spokojnym, pracowitym, własnym wysiłkiem pobudował mały domek i niewielką stodołę. Gospodarząc na kilku morgach ziemi, które otrzymał na mocy uwłaszczenia, wiedział, że dla swojej rodziny wypracuje utrzymanie. Ożenił się i stał się ojcem dwojga dzieci. Starsze ochrzcił w cerkwi unickiej. Z młodszym postąpił podobnie, ale ukaz carski wydany w tym czasie domagał się, aby dziecko ochrzcić ponownie w religii cara. Koniuszewscy zdecydowanie odmówili. Najpierw były pogróżki urzędników carskich, potem dotkliwe kary pieniężne. Wreszcie dokonano licytacji sprzętu domowego i zwierząt gospodarskich. To doprowadziło rodzinę do skrajnej nędzy. Koniuszewscy jednak się nie załamali. Wiedzieli, że nie mogą sprzeniewierzyć się swojej katolickiej religii, ani też poddać się niesprawiedliwości carskiego prawodawstwa. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia 1874 roku. To było już po tej tragedii w Pratulinie, po tragedii również w pobliskim Drelowie. Wiedzieli, czym może zakończyć się ich upór. Kiedy dowiedzieli się, że ich dziecko zostanie odebrane im siłą i ochrzczone w cerkwi prawosławnej, zdecydowali się na bardzo desperacki krok. Postanowili do tego nie dopuścić. Dokonali samospalenia. Skryli się w stodole, którą następnie podpalili. Tam znaleźli śmierć. Ci ludzie, osaczeni przez urzędników carskich, rozumieli, że tak stają się miłą Bogu ofiarą, uciekając przed śmiercią ducha i przed odstępstwem od katolicyzmu, woleli ponieść śmierć w płomieniach. Car oficjalnie zlikwidował diecezję unicką, chełmską w 1875 roku, a unitów zapisał wbrew ich woli do kościoła prawosławnego. Unici tego nie przyjmowali, za swoją wierność kościołowi katolickiemu płacili wielokrotnie śmiercią, zsyłkami na Sybir, więzieniem, karami. Pozostawionym bez pasterzy unitom z tajną posługą kapłańską spieszyli w tym czasie księża rzymskokatolicy z Podlasia oraz misjonarze z Galicji i z Poznańskiego. Mocna wiara unitów i solidarna pomoc kościoła rzymskokatolickiego pozwoliły przetrwać czas prześladowań i doczekać dekretu o wolności religijnej z kwietnia 1905 roku. W tym właśnie roku większość unitów z Podlasia i Lubelszczyzny przepisała się do parafii rzymskokatolickich, gdyż struktury kościoła unickiego już nie istniały. Męczennicy, o których mówię, są wzorem dojrzałej wiary, która Królestwo Boże stawia na pierwszym miejscu. Są wzorem wielkiej miłości do kościoła i do papieża, którego kochali jak ojca i który był ich obrońcą. Unici mogą uczyć dzisiejszych chrześcijan prawdziwego apostolstwa świeckich, zaangażowania się w życie Kościoła i odpowiedzialności za urządzenie społeczności świeckiej w oparciu o prawo Boże. W ich życiu i śmierci widoczna jest także postawa ekumeniczna, którą cechuje dobra znajomość własnej wiary własnego Kościoła i dojrzałe życie z wiary oraz otwarcie i szacunek wobec innych kościołów. Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu beatyfikacji błogosławionych męczenników z Pratulina, która, przypomnę, miała miejsce w Rzymie 6 października 1996 roku, tak o nich mówił. Dali oni świadectwo niezłomnej wierności Panu winnicy. Nie sprawili mu zawodu, ale zachowując jedność z Chrystusem, niczym latorośle z krzewem winnym, przynieśli oczekiwane owoce nawrócenia i świętości. Potrafili wytrwać nawet za cenę najwyższej ofiary. Jako wierni słudzy Pana, pełni ufności w moc Jego łaski, dali świadectwo swej przynależności do Kościoła katolickiego w wierności własnej tradycji wschodniej. Nie szczędząc siebie, męczennicy z Pratulina bronili nie tylko świątyni, przed którą ponieśli śmierć, ale także Kościoła, który Chrystus zawierzył apostołowi Piotrowi, tego Kościoła, którego czuli się częścią jako żywe kamienie. Ta ich beatyfikacja w Rzymie była wyrazem wielkiej wdzięczności Kościoła za ich jedność z papieżem. I kontynuował Jan Paweł II, ale już nie w Rzymie, a w Siedlcach, kiedy w 99 roku sprawował liturgię dziękczynną tutaj na naszych błoniach siedleckich. Mówił wówczas: dzisiaj może bardziej niż w innym czasie trzeba autentycznego świadectwa wiary ukazanego życiem świeckich uczniów Chrystusa. Potrzeba zdecydowanego świadectwa wierności Kościołowi i odpowiedzialności za Kościół. I w tym właśnie duchu, wchodząc również w ten tydzień modlitw o jedność chrześcijan, uświadamiamy sobie wszyscy tę wielką naszą misję, którą przyjęliśmy w momencie Chrztu Świętego. Przez chrzest zostaliśmy włączeni w Chrystusa i tworzymy Kościół. Jako ludzie świeccy, wierni swojej tożsamości, żyjąc w świecie, mamy czynnie angażować się w przekształcanie tego świata w duchu Ewangelii. W liście do Diogeneta czytamy takie słowa: czym dusza w ciele, tym w świecie chrześcijaninie, chrześcijanie. Dusza przenika wszystkie członki ciała, chrześcijanie wszystkie miasta świata. Dlatego ta współczesna nowa ewangelizacja stawia przed nami wielkie wyzwania. Siłą błogosławionych męczenników nie były kołki, nie były kamienie, których mogliby użyć przeciwko wojskom carskim, ale był krzyż pratuliński, który wysoko wznieśli ponad swoimi głowami w dniu swojego męczeństwa. Ten krzyż, przechowywany dzisiaj w naszym sanktuarium w Pratulinie, był niemym świadkiem ich heroicznej wierności. I to on dał im siłę do zaświadczenia o Chrystusie i Jego Kościele. Jan Paweł II w Siedlcach powiedział jeszcze takie, myślę, że bardzo ważne dla każdego z nas słowa. Nowa ewangelizacja potrzebuje prawdziwych świadków wiary, ludzi zakorzenionych w krzyżu Chrystusa i gotowych dla Niego ponosić ofiary. Prawdziwe bowiem świadectwo o życiodajnej mocy krzyża daje ten, kto w Jego imię pokonuje w sobie grzech, egoizm i wszelkie zło i pragnie naśladować miłość Chrystusa do końca. Nowa ewangelizacja potrzebuje prawdziwych świadków wiary, ludzi zakorzenionych w krzyżu Jezusa Chrystusa. Dlatego właśnie nasza diecezja siedlecka, czując się spadkobierczynią tej wielkiej tradycji unickiej, gromadzi się w tych dniach we wszystkich swoich parafiach na nowennie do błogosławionych męczenników, by za tydzień, 23 stycznia, czy wirtualnie z racji pandemii, czy w osobach swoich przedstawicieli, zgromadzić się także fizycznie tam, na wschodzie, w Pratulinie, i oddać im raz jeszcze cześć, a na ich duchowości budować właśnie swoją postawę ludzi gotowych do obrony swojej świątyni, do obrony swojej wiary i do obrony jedności Kościoła. Z tej właśnie postawy męczenników pratulińskich, a także bazując na ich duchowości, w ostatnich miesiącach zostało powołane w naszej diecezji siedleckiej bractwo męskie noszące nazwę Strażnicy Kościoła, które właśnie podejmie taką próbę formacji mężczyzn w oparciu o duchowość błogosławionych męczenników. Symbolem bractwa będą klucze, które trzymali wówczas męczennicy pratulińscy, nie chcąc oddać ich carowi. To jest obrona Kościoła przed tymi, którzy go dzisiaj atakują. Oczywiście ideą bractwa nie jest żadna idea militarna. Chodzi nam o formację mężczyzn, ażeby stanęli na straży najpierw swojego serca, swojego sumienia, swojej postawy wiary. Później, aby bronili także przed różnymi zagrożeniami swoich najbliższych, swoje rodziny, swój kościół domowy. Następnie chcemy, by ci mężczyźni zebrani właśnie w takie męskie bractwo razem ze swoim proboszczem bronili swojej świątyni parafialnej przed różnymi współczesnymi zagrożeniami, które odkrywamy coraz mocniej w naszym życiu, w naszym społeczeństwie. I wreszcie, by ci mężczyźni razem z proboszczami stanęli także przy swoim biskupie, broniąc jedności kościoła diecezjalnego, a także Kościoła powszechnego w jedności z Ojcem Świętym. To jest nasza odpowiedź diecezji siedleckiej na tę duchowość i postawę błogosławionych męczenników, którzy 25 lat temu zostali wyniesieni na ołtarze, a w 1874 roku właśnie swoim życiem postanowili bronić jedności Kościoła. Niech to też będzie właśnie, można by powiedzieć, przestroga dla tych wszystkich podziałów, które prowadzą do nienawiści, które niszczą jedność i które jednych chrześcijan stawiają w kontrze do drugich. Niech ten tydzień modlitw o jedność Kościoła chrześcijańskiego będzie właśnie przez nas wszystkich podjęty, kontynuowany, a niech nam w tym patronują również nasi błogosławieni męczennicy z Pratulina. Bardzo dziękuję wszystkim za wysłuchanie tej katechezy, przez którą chciałem przybliżyć właśnie tę postać i oczywiście zapraszamy na wschód do Pratulina, kiedy skończy się zwłaszcza pandemia, czeka na was to miejsce męczeństwa, czeka kustosz, czeka sanktuarium z relikwiami błogosławionych męczenników. Jest tam także nowy dom pielgrzyma, w którym można naprawdę zaczerpnąć tego ducha jedności Kościoła i męstwa w obronie naszej katolickiej wiary. Szczęść Boże wszystkim.